Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartry. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Trump, The Art of the Deal to książka z pogranicza pamiętnika biznesowego, autopromocji i poradnika negocjacyjnego. Po raz pierwszy ukazała się w 1987 roku, gdy Donald G. Trump był rozpoznawalnym nowojorskim deweloperem, a jej współautorem był dziennikarz Tony Schwartz. Konstrukcja książki łączy opis intensywnego tygodnia pracy z opowieściami o projektach nieruchomościowych, kontaktach z instytucjami publicznymi oraz próbach wejścia w inne branże. Jej głównym celem nie jest przedstawienie uniwersalnej, uporządkowanej metody zarządzania, lecz pokazanie stylu działania opartego na dużej skali, rozgłosie, presji negocjacyjnej i zdecydowaniu. Autor przypisuje powodzenie umiejętności dostrzegania okazji, tworzenia przewagi oraz doprowadzania pomysłów do widocznego rezultatu. Książkę należy jednak czytać krytycznie. Jest to przede wszystkim narracja o sobie samym, a część jej relacji i przypisywanych zasług była później kwestionowana. Mimo tego pozostaje ważnym dokumentem kultury biznesowej Nowego Jorku lat 80. i wpływowym przykładem książki budującej markę osobistą przedsiębiorcy. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, myślenie na dużą skalę jako sposób wybierania projektów. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych zasad książki jest przekonanie, że warto celować w przedsięwzięcia większe, niż podpowiada ostrożny rozsądek. Trump przedstawia duży projekt nie tylko jako potencjalne źródło większych przychodów, lecz także jako narzędzie zdobywania widoczności, wpływu i kolejnych okazji. W jego relacjach projekty takie jak przebudowa Commodore Hotel w Grand Hyatt czy budowa Trump Tower mają znaczenie dlatego, że zmieniają fragment miasta i przyciągają uwagę rynku. Skala jest więc elementem strategii komunikacyjnej, a nie wyłącznie ambicją finansową. Ta zasada ma praktyczny sens tylko wtedy, gdy wielka wizja zostaje przełożona na konkretny problem do rozwiązania. Książka sugeruje, że warto szukać aktywów niedocenionych, lokalizacji z potencjałem albo sytuacji, w których różne strony potrzebują odmiennego rodzaju rozwiązania. Sama deklaracja wielkich planów nie wystarcza. Potrzebne są finansowanie, zgody, partnerzy i zdolność do realizacji. W tym miejscu ujawnia się ograniczenie podejścia autora. Narracja silnie podkreśla indywidualną sprawczość, a słabiej opisuje wkład współpracowników, inwestorów i instytucji. Dla czytelnika użyteczna lekcja brzmi więc ostrożniej. Należy formułować ambitne cele, ale równocześnie sprawdzać, jakie zasoby i zależności są konieczne, aby skala nie stała się jedynie kosztownym symbolem. Po drugie, dźwignia negocjacyjna, czyli ustalenie, czego naprawdę potrzebuje druga strona. W książce negocjacje nie są przedstawione jako spokojne dochodzenie do kompromisu, ale jako poszukiwanie przewagi. Trump wielokrotnie wraca do pojęcia dźwigni, rozumianej jako coś, czego druga strona potrzebuje bardziej niż on sam. Może to być atrakcyjna nieruchomość, dostęp do kapitału, możliwość szybkiego rozwiązania problemu, rozgłos lub wiarygodny partner. Dopiero ustalenie tej potrzeby pozwala określić, gdzie leży realna siła w rozmowie. To bardziej konkretna wskazówka niż ogólne zalecenie, aby być pewnym siebie. Przykłady dotyczące inwestycji nieruchomościowych pokazują, że przewaga nie wynika wyłącznie z posiadanych pieniędzy. Może powstać z dobrego rozpoznania sytuacji właściciela, banku, władz miasta albo operatora hotelowego. W praktyce oznacza to konieczność przygotowania przed negocjacjami, zbadania interesów stron, ograniczeń czasowych i dostępnych alternatyw. Książka podkreśla też znaczenie gotowości do odejścia od stołu, ponieważ strona bez alternatywy łatwiej ulega presji. Jednocześnie tę część warto czytać z etycznym dystansem. Twarde stosowanie presji, publiczne stawianie żądań czy wykorzystywanie medialnego szumu może szkodzić relacjom i reputacji. W trwałych partnerstwach dźwignia powinna służyć wypracowaniu wykonalnych warunków, a nie wyłącznie wymuszeniu maksymalnej ustępności. Najbardziej użyteczna lekcja dotyczy diagnozy interesów, nie kopiowania konfrontacyjnego tonu. Po trzecie, rozgłos i marka osobista jako część mechaniki transakcji. The Art of the Deal wyróżnia się na tle wielu poradników biznesowych tym, że traktuje media i rozpoznawalność jako praktyczne składniki prowadzenia interesów. Trump opisuje rozgłos nie jako dodatek po zakończeniu projektu, lecz jako środek zwiększający zainteresowanie inwestycją, wzmacniający pozycję negocjacyjną i tworzący wrażenie dynamiki. W realiach nowojorskiego rynku nieruchomości lat 80. głośna inwestycja mogła przyciągać klientów, partnerów i prasę, a tym samym podnosić wartość marki związanej z nazwiskiem dewelopera. Mechanizm ten opiera się na prostym założeniu. Rynek reaguje nie tylko na fakty ekonomiczne, ale też na uwagę. Gdy projekt jest widoczny, łatwiej nadać mu status wydarzenia, wyróżnić go spośród konkurencji i uzasadnić wyższą cenę. Autor pokazuje też, że nazwisko może działać jak skrót informacji o stylu, aspiracjach i jakości. To ważna obserwacja dla osób budujących firmę, zwłaszcza w branżach, gdzie zaufanie klienta powstaje przed bezpośrednim doświadczeniem produktu. Książka ujawnia jednak ryzyko tego podejścia. Rozgłos może otworzyć drzwi, ale nie zastąpi rzetelnej realizacji. Jeśli obietnica jest większa niż dostarczona wartość, zainteresowanie szybko zmienia się w utratę wiarygodności. Dlatego praktyczna interpretacja tej zasady powinna łączyć komunikację z weryfikowalnym rezultatem. Marka osobista ma wspierać transakcje, ale nie może być jedynym argumentem za jej zawarciem. Po czwarte, realizacja projektu, kontrola kosztów i obowiązek dostarczenia efektu. Choć książka kojarzy się głównie z ambicją i widowiskowymi negocjacjami, zawiera również bardziej przyziemne zasady wykonawcze. Dwie z nich są szczególnie istotne – kontrolowanie kosztów oraz dostarczanie tego, co zostało obiecane. Trump przekonuje, że ogromne plany mają wartość tylko wtedy, gdy można je zrealizować w rozsądnej relacji do kosztów. W przypadku projektów nieruchomościowych oznacza to, że prestiżowa wizja musi wytrzymać zderzenie z budżetem, finansowaniem, terminami oraz kosztami utrzymania. Druga zasada dotyczy reputacji. Autor zauważa, że kampania promocyjna może chwilowo podnieść oczekiwania, lecz nie zapewni trwałego zaufania, jeśli produkt, budynek lub usługa nie odpowiadają zapowiedziom. Jest to jeden z bardziej uniwersalnych elementów książki. Negocjacje kończą się formalnie podpisaniem umowy, ale biznesowo są oceniane dopiero po wykonaniu zobowiązań. Dobra realizacja zwiększa szanse na kolejne relacje, a słaba realizacja podważa nawet silną markę. Warto zarazem dostrzec napięcie obecne w całej książce. Autor promuje maksymalistyczne cele, a jednocześnie zaleca dyscyplinę kosztową. To napięcie nie jest wadą zasady, lecz realnym problemem zarządzania. Ambicje należy rozbić na mierzalne etapy, określić granice wydatków i regularnie sprawdzać, czy rozgłos nie przesłania ekonomiki projektu. Dzięki temu wielka wizja staje się planem, a nie tylko deklaracją. Na koniec, porażka, upór i granica między wytrwałością a stratą czasu, książka przedstawia wytrwałość jako cechę konieczną w świecie dużych transakcji. Trump opisuje negocjacje, konflikty i projekty jako procesy długie, pełne przeszkód oraz odmów.
Z tego wynika ważna obserwacja. Pierwsza odpowiedź odmowna nie musi przesądzać o wyniku. Niekiedy warto wrócić z inną propozycją, poczekać na zmianę warunków albo znaleźć nowego partnera. Taka postawa może być cenna dla przedsiębiorcy, ponieważ wiele decyzji biznesowych zależy od czasu, informacji i zdolności do ponownego podjęcia rozmowy. Jednocześnie książka zawiera przykład New Jersey Generals, zespołu futbolowego z ligi USFL.
Historia ta pokazuje, że intensywne działania, zatrudnianie znanych zawodników i próby zmiany reguł gry nie gwarantują powodzenia, jeśli podstawowe warunki rynkowe są niekorzystne.
Wnioskiem nie powinno być bezwarunkowe trwanie przy każdym planie. Autor wprost akcentuje również potrzebę uznania porażki i przejścia do kolejnej okazji.
Najbardziej dojrzałe odczytanie tej części polega na rozróżnieniu uporu od eskalacji zaangażowania. Wytrwałość ma sens, gdy pojawiają się nowe dane, istnieje realna droga do poprawy i zasoby pozwalają kontynuować. Staje się szkodliwa, gdy kolejne nakłady służą wyłącznie obronie wcześniejszej decyzji. To praktyczna lekcja zarządzania ryzykiem, szczególnie cenna dlatego, że wyrasta z opowieści o niepowodzeniu, a nie jedynie z katalogu spektakularnych sukcesów. Podsumowując, Trump, The Art of the Deal warto polecić czytelnikom zainteresowanym historią amerykańskiego biznesu, negocjacjami oraz kulturą nieruchomościowego Nowego Jorku lat 80.
Może być użyteczna także dla osób budujących markę osobistą lub uczących się rozpoznawania interesów stron w rozmowach handlowych. Najwięcej praktycznej wartości da czytelnikowi,
który nie potraktuje jej jako gotowego podręcznika ani wiernego zapisu wszystkich wydarzeń, lecz jako materiał do analizy określonego stylu działania.
Książka wyróżnia się na tle typowych poradników biznesowych tym, że zasady nie są tu przedstawione w formie neutralnych modeli i ćwiczeń.
Są wplecione w narracje o wielkich projektach, sporach, medialnej widoczności i osobistych ambicjach autora. Dzięki temu czytelnik widzi, jak myślenie o skali, dźwigni i promocji może wzajemnie się wzmacniać. Zarazem wyraźniej dostrzega ryzyko, nadmierną pewność siebie,
presję zamiast współpracy, skłonność do upraszczania roli partnerów oraz pomijanie kosztów ubocznych agresywnej strategii.
To nie jest książka dla osób szukających sprawdzonej, etycznie kompletnej metody prowadzenia firmy. Jej siła leży gdzie indziej, w odsłonięciu mechanizmów autoprezentacji i negocjacyjnej narracji, które pomogły stworzyć publiczny wizerunek Trumpa.
Czytana krytycznie, uczy zarówno tego, jak buduje się przewagę w transakcji, jak i dlaczego trwała reputacja wymaga czegoś więcej niż rozgłosu oraz śmiałych deklaracji.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Donald J. Trump, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.